A jest z nami były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Paweł Wojtunik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koniec wątpliwości. To oczywiste, że za wyciekiem ministerialnych maili stoją Rosjanie i że mamy scenariusz pisany cyrylicą?
Nic w tej sprawie nie jest oczywiste i myślę, że dzisiaj nikt nie pokusi się o takie oceny. Na pewno możemy założyć, że niezależnie od tego, kto stoi za włamaniem czy kradzieżą korespondencji mailowej, niezależnie od tego, na pewno tym interesują się już nie tylko rosyjskie służby, ale wszystkie służby specjalne i na pewno te informacje są jednymi z najbardziej poszukiwanych dzisiaj na świecie. A pragnę zwrócić Państwu uwagę, jako że funkcjonuję w Europie Wschodniej, mieszkam obecnie w Mołdawii, Telegram jest bardzo popularnym komunikatorem w tej części świata i służby rosyjskie czują się bardzo swobodnie i poruszają się jak ryba w wodzie w tego typu komunikatorach.
No tutaj wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawia bardzo klarowny scenariusz, wydaje oświadczenie i pisze w nim tak. Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie. Wciąż dla pana to nie jest oczywiste?
Wciąż dla mnie to nie jest oczywiste, ponieważ słyszę również opinie innych specjalistów, którzy mówią, że równie dobrze to może być włamanie dokonane przez grupę dzieciaków albo włamanie dokonane przez innych hakerów. Nie wiem, na ile jest to próba upolityczniania czy kreowania wroga, wielkiego niedźwiedzia, który właśnie nas zaatakował, a na ile jest to prawda. W tej sprawie na pewno powinny zadziałać polskie służby, ale niestety wątpię w jakość ich działania i chyba zostaje nam jedynie opierać się na informacjach przekazanych przez sojuszników. Natomiast jest to informacje, które pojawiają się w mediach o tym, że już na początku roku koordynatorzy mieli o tym wiedzieć, no budzą wiele, wiele wątpliwości co do tego, jak w tej sprawie działa polskie państwo.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaprzecza tym informacjom, jakoby już na początku roku izraelskie służby miałyby informować polskie służby o tym zdarzeniu.
Tak, i dotykamy tutaj kolejnej kwestii, czyli totalnego braku jasnej komunikacji w sprawie kryzysowej, bo bardziej chyba chodzi o pudrowanie na razie tego problemu niż realnego wyjaśniania. Ja osobiście należy patrzeć na polskie służby przez pryzmat tego, kto stoi na ich czele. No proszę zadać sobie pytanie, nie chcę się pastwić nad faktem skazania w przeszłości dwóch koordynatorów, ale na czele polskich służb stoją osoby, które jeszcze parę lat temu nie miały atrybutów, aby na ich czele stać. Na czele ABW stoi były dyrektor biura logistyki z ABW, a wcześniej kontroler NIK-u. Także nie mam zaufania dużego do jakości polskich służb, które są zdominowane politycznie, dla których bezpieczeństwo państwa często to jest bezpieczeństwo partyjne, bo są po prostu ubezwłasnowolnione przez polityków, którzy nadzorują.
Na swoim Twitterze napisał pan tak. Największa różnica pomiędzy aferami podsłuchową a mailową polega na tym, że nikt z osób nagranych w tej pierwszej nie dostał zarzutów karnych. Już teraz widać, że z Dworczyk Gate będzie w przyszłości inaczej. Kto i jakie zarzuty pana zdaniem usłyszy w tej sprawie?
Ta sprawa pokazuje nie tylko to, że król jest nagi, pokazuje nie tylko to, że politycy pomimo wielu, wielu błędów, afer, negatywnych przykładów z przeszłości dalej próbują na prywatnych mailach, komunikatorach ukrywać się przed instytucjami własnego państwa, bo często takie korespondencje na kontach prywatnych mają właśnie taki charakter, znaczy piszę sobie na prywatnym mailu, w związku z tym zabieram to później ze sobą, nikt się o tym nie dowie.
Pan zakłada, że tu chodzi o to, żeby się ukryć przed polskimi służbami, przed polskimi instytucjami?
Nie mówię, żeby się ukryć, natomiast no, można by zadać pytanie, to dlaczego członkowie rządu, dlaczego premier, dlaczego szef KPRM-u prowadzą korespondencje na tematy strategiczne dotyczące i obronności państwa, i polityki zdrowotnej, na tematy bieżące, na temat przyszłości, które, proszę sobie wyobrazić, że te dane trafiają do, nie wiem, do firm farmaceutycznych, firm zbrojeniowych, a my mówimy o tym, że mogły trafić do obcych służb specjalnych. To są naprawdę obrona taka o to, że tam nie ma dokumentów niejawnych, jest no, pewnym specjalnym problemem, ponieważ informacje, gdybyśmy je całościowo analizowali, dotyczą spraw dotyczących istotnych interesów i bezpieczeństwa państwa. I stąd można by postawić pytanie, dlaczego pan Dworczyk jeszcze ma poświadczenie bezpieczeństwa. W bardziej błahych przypadkach odbierano poświadczenia bezpieczeństwa. Można postawić wiele, wiele innych pytań na temat informacji, które mają znamiona informacji, które powinny być informacjami klauzulowanymi.
Te pytania zadaje były szef CBA Paweł Wojtunik. No dobrze, zadaje pan te pytania. Zadaje pan pytanie, dlaczego politycy, premier, ministrowie rozmawiają ze sobą o sprawach służbowych, korzystając z prywatnych maili, z prywatnych komunikatorów. Dlaczego?
No, powiedziałem, że jednym z takich wątków może być to, że traktują, że będzie to informacja bardziej ich prywatna, którą będą mogli zabrać ze sobą i ona nie zostanie nigdzie odnotowana. Można, to pytanie należałoby zadać tym osobom, które tak postępowały.
No to wiceminister Waldemar Buda w Polsat News mówi na przykład tak. Mail prywatny jest dużo trudniejszy do zidentyfikowania dla takich służb jak rosyjskie, które teraz atakują, a często jest tak, że nie wiedzą o istnieniu takiego maila. Często dużo trudniej jest go zhakować, bo chmurowanie jest gdzieś daleko, na przykład w USA. To nie jest wcale oczywiste, że to jest dużo gorsze zabezpieczenie, mówi minister Buda.
To proszę powiedzieć, dlaczego od 90. lat w Polsce wydano, no, myślę, że miliard, 2-3 miliardy na tego typu zabezpieczenia. Stworzono systemy CERT, w ABW funkcjonuje cała struktura dotycząca cyberbezpieczeństwa. Wszystkie domeny rządowe są chronione, są płatne i polskie państwo wydało olbrzymie pieniądze po to, żeby na koniec ktoś w głupi sposób, naiwny, frywolny, te zabezpieczenia łamał i myślę, że po prostu to, co mówi pan ten polityk, to jest kolejna próba pudrowania tematu.
Natomiast, to tu minister Buda mówi dalej. Oczywiście każde zabezpieczenie można złamać, bo to nie jest tak, że służbowa skrzynka jest absolutnie bezpieczna.
Panie redaktorze, do każdego domu można się włamać, co nie znaczy, że mamy nie zamykać drzwi, nie zakładać zamków i nie zabezpieczać się. Natomiast porównując to do włamania, ja mogę powiedzieć, że jestem doświadczony i w aferze taśmowej, bo byłem jedną z jej ofiar, ale również kiedyś do mnie, jako oficera policji, dwukrotnie się włamano do mieszkania i ogołocono to mieszkanie, zostawiono mi tylko meble, telewizor, który się nie zmieścił przez okno. Natomiast wie pan, różnica polega na tym, że oprócz traumy, jaka pewnie towarzyszy teraz i obecnym rządzącym, i mojej rodzinie, bo padliśmy ofiarą przestępstwa, to ja bym pewien, że z domu mi niczego nie ukradziono, co było niejawne, co dotyczyło bezpieczeństwa państwa, nie wiem, wykazu policjantów pod przykryciem innych danych wrażliwych. Natomiast tu mówimy o aferze i to jest duża różnica pomiędzy aferą i taśmową, a obecną mailową, że w taśmowej mamy no, opinie o faktach byłych, o innych osobach, trochę takie gadanie przy kotlecie. Natomiast tutaj mówimy o tym, że nie wiemy tak naprawdę, jaka jest skala wycieku, jakich informacji i czego one dotyczą, a są to informacje bieżące, wie pan, porównując.
Ale krótko i konkretnie, panie ministrze, odpowiedzialność polityczna, dyscyplinarna, nie wiem, formalno-prawna, co grozi na przykład premierowi za to, że korzysta z prywatnej skrzynki mailowej w sprawach służbowych?
Nie, to wymaga każdorazowo bardzo szczegółowej oceny. I pierwsza ocena, jeżeli mówimy o wycieku korespondencji, w ogóle korespondencji pomiędzy osobami, to na początku każda służba, a taką służbą w Polsce jest ABW, która odpowiada za ochronę informacji jawnych, powinna przeanalizować, czy te informacje, czy takie działanie stanowi złamanie zasad przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania informacji niejawnych. Ja przeczytałem zdążyłem przeczytać kilka maili, które mówią o strategicznych informacjach i wydaje mi się, że co najmniej już minister Dworczyk powinien zostać pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa, o ile nie powinien zostać pozbawiony funkcji, bo szef kancelarii premiera i premier w całym systemie ochrony informacji niejawnych mają bardzo ważne, rozmaite role. Natomiast
to o tych konsekwencjach rozmawiamy już teraz dalej na rmf24.pl, w portalu interia.pl. Wiele jeszcze pytań przed nami. Serdecznie zapraszamy do sieci. Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były szef CBS-u, ekspert do spraw bezpieczeństwa jest nieustająco z nami. No to pytanie, co się wydarzy teraz? Mamy służby, które pilnują cyberbezpieczeństwa. Pan zakłada, że dowiemy się od początku do końca, co się wydarzyło w całej tej sprawie?
To bardzo trudne pytanie. Myślę, że że może kiedyś się dowiemy. Natomiast myślę, że to, co nas czeka w tej sprawie, to taka niekończąca się historia i to samo jest duża analogia z aferą taśmową. To znaczy wszyscy będą oczekiwać na ciąg dalszy. O ile przy aferze taśmowej można było z grubsza policzyć, kogo to dotyczyło, ilu osób, bo była pewna przepustowość miejsc, w których nagrywano i miejsca, w którym ja byłem, Sowa i Przyjaciele i miejsca, w którym nagrano również premiera Morawieckiego, tam można było te osoby no, jakoś zbilansować. Tak tutaj myślę, że będziemy mieli niekończącą się opowieść i cyklicznie dozowane, publikowane różne nie informacje dotyczące przeszłości, ale żywe dyskusje pomiędzy członkami rządu na temat strategicznych zadań.
Ja no tak, ale to podobieństwo telefonu. Jest też takie, że czy takie jest podobieństwo, że służby teraz będą się zajmowały między innymi swoim szefem, czy ministrami z rządu, które, gdzie jest podległość jednak, więc pytanie, czy służby są w stanie wyjaśnić tę sprawę od początku do końca?
Panie redaktorze, szanowni państwo, służby polskie, służby specjalne są od 5 lat zdewastowane jak nigdy wcześniej i boję się, że nie są w stanie wyjaśnić niczego i również tej sprawy. Poruszył pan bardzo istotny problem. Otóż KPRM, szef KPRM-u i premier pełnią rolę zwierzchników, wykonują różne funkcje nadzorcze wobec służb specjalnych.
I tak było też wcześniej. To znaczy, że wcześniej pan... też premier był nadzorującym służby specjalne, więc ten problem wyjaśniania sprawy, w której może się pojawić premier, zawsze będzie istniał w tej czy
panie
innej konstelacji politycznej.
Panie redaktorze, jest bardzo duża różnica. Otóż ówczesny premier ani szef kancelarii nie byli ofiarami przestępstwa, nie zostali nagrani.
Tego nie powiedziałem. Mówię generalnie o sytuacji teoretycznej, kiedy służby mają wyjaśniać jakąś sprawę, w którą może być zaangażowany premier, de facto zwierzchnik tych służb.
Dlatego szefami tego typu służb, jak ABW, CBA, powinny być osoby niezależne, profesjonalne, które mają odwagę zająć się takimi sprawami. Dzisiaj takich osób na tych stanowiskach nie ma, a różnica polega na tym, że sprawa dotyczy korespondencji pomiędzy obecnym premierem i szefem KPRM-u. Wie pan, mnie nie kto inny odbierał poświadczenie bezpieczeństwa, zresztą bezpodstawnie, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, jak pan Dworczyk podpisując się do położenia premiera na takim dokumencie. W związku z tym no, te osoby absolutnie powinny być wyłączone z badania tej sprawy, ponieważ są no, trochę, można powiedzieć, podejrzewane o frywolne postępowanie z informacjami, które powinny być jednak chronione, a z drugiej strony pełnią, to jest tak jakby były nie tylko sędziami w własnej sprawie, ale policjantami w własnej sprawie i to jest bardzo ryzykowne. Jako doradca odradzałbym takie angażowanie się i można postawić pytanie, dlaczego jeszcze nie doszło do dymisji, bo ta sprawa kwalifikuje się na pewno na odebranie poświadczenia bezpieczeństwa i na pewno na co najmniej odsunięcie od obowiązków szefa KPRM-u. Zresztą...
To teraz dylemat, przed którym stają dziennikarze. Czy należy powielać dokumenty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, w sieci, są pokazywane jako te, które rzekomo, czy najprawdopodobniej wyciekły z konta tego czy innego ministra?
O, nie jestem dziennikarzem, trudno mi doradzać, natomiast opinia publiczna na pewno ma prawo i na pewno ma prawo do ciekawości, żeby znać tego typu dokumenty.
To, że pan nie jest dziennikarzem, wiem i pytam z pełną świadomością, ale pytam eksperta do spraw bezpieczeństwa. Patrząc na to, co napisał wicepremier zajmujący się bezpieczeństwem w rządzie, Jarosław Kaczyński, a pisze on tak. Apeluje do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju.
Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to sformułowanie mentalności Kalego. Nie pamiętam tego typu apeli, próśb w przypadku poprzedniej afery taśmowej, która również w sposób istotny destabilizowała sytuację polityczną, życie polityczne nie tylko kraju, ale również wizerunek i nie tylko poszczególnych osób, ale również całego państwa. W związku z tym apelowałbym jako doradca i osoba Ja nie chcę się pastwić nad obecnymi ofiarami tej afery. One i tak przeżywają swój czyściec teraz, wstając rano i zastanawiając się, co zostanie znowu opublikowane. Także z tej strony im współczuję. Też podobną rzecz przeżywałem. Natomiast no, to jest tak trochę, że jeżeli to dotyczy nas, to nie wolno o tym mówić. Jeżeli dotyczy przeciwników politycznych, to należy o tym mówić. To jest tak trochę jak używanie no, takich argumentów pałki broni wobec oponentów politycznych.
No tak, ale wtedy w aferze podsłuchowej padał taki argument, że należy publikować te nagrania, należy pokazywać te rozmowy, bo przemawia zatem wyższa racja społeczna. Czy pan dzisiaj widzi taką wyższą rację społeczną, przemawiającą za tym, żeby pokazywać maile, które no, prawdopodobnie, być może, najpewniej, w różnych przypadkach to może być różnie, są mailami, które wyciekły z tego czy innego konta mailowego?
Jeżeli mowa o racjach, to ja nie widzę różnicy w tych racjach, nie widzę różnicy w tych sytuacjach. Natomiast, szanowni państwo, nie bądźmy naiwni. Tak czy siak, czy dziennikarze to będą publikować, czy nie, to przecież dziennikarze tego nie ujawniają. Dziennikarze jedynie powtarzają informacje, które znajdują się już są opublikowane w związku z
tym. Tylko czy mamy możliwość weryfikacji tych informacji? Czy możemy sprawdzić, co tam zostało zmienione, czy nie doszło do manipulacji?
No to wymaga już pracy śledczych, niezależnych śledczych, którzy powinni porównać te dane z danymi, które udostępnią im osoby, które zostały zhakowane, które zostały okradzione z maili. Bo one też padły, pamiętajmy, ofiarą przestępstwa, bo kradzież korespondencji jest przestępstwem. Natomiast ja bym sugerował również, wiem, że to będzie bardzo trudne w Polsce, profesjonalne podejście do tego tematu, a nie polityczne. Powinien powstać w tej sprawie profesjonalny, a nie powstał, podkreślam, profesjonalny zespół śledczych. W tej sprawie powinna opinia publiczna usłyszeć, co w tej sprawie zrobiono, kiedy uzyskano pierwsze informacje, bo wydaje mi się, że jeżeli w aferze taśmowej popełniono pewne błędy przy jej wyjaśnianiu, to teraz te błędy nie tylko powtórzono, ale dołożono jeszcze całkowicie nowe elementy, a brak reakcji państwa, chociażby brak reakcji ABW w kontekście poświadczenia bezpieczeństwa ministra Dworczyka, pokazuje, że państwo nie działa. A apele wicepremiera o to, żebyśmy się wszyscy zamknęli, nie czytali, nie rozmawiali o tym, no, są taką, no, nie wiem, co powiedzieć, próbą cenzury, ale namawianiem do tego, żeby ludzie nagle zapomnieli o politykach. I wreszcie chciałbym, żeby ktoś profesjonalnie powiedział, jaki jest zakres strat, bo proszę sobie wyobrazić, że te maile mają o wiele większą wartość niż informacje przekazywane przez najgłębiej zakonspirowanego szpiega, który działałby w KPRM-ie, bo tak naprawdę to jest bezpośrednia, bezwpływowa informacja, relacja między najwyższymi urzędnikami państwowymi, podana na tacy. Takiej typu informacji, ja widziałem wiele informacji od różnych agentów, informatorów. One mają o wiele mniejszy walor niż to, co jest w tej dokumentacji. I wreszcie pytanie, chciałbym się też dowiedzieć, czy ta sytuacja była użyta do szantażu wobec osób, które biorą udział w tej korespondencji, jakie działania wykonała ABW. Z tego, co widzimy, czytamy, słyszymy, możemy z pełną odpowiedzialnością tutaj razem powiedzieć, że nie ma żadnych działań państwa w tym zakresie, a jesteśmy u progu niekończącej się historii i to tylko zależy od dysponentów tych materiałów, od reżyserów tej sytuacji, ile ona będzie trwała.
No tak, ale co powinni zrobić bohaterowie, autorzy tych maili, premier, ministrowie? Powinni reagować, komentować, potwierdzać prawdziwość, autentyczność tych zapisów albo dementować prawdziwość tych zapisów? Czy raczej trzymać się tej strategii, którą jak do tej pory przyjęli, nie komentujemy, nie będziemy komentować poszczególnych wiadomości, które pojawiają się w sieci?
To już są indywidualne decyzje osób zainteresowanych.
Nie, natomiast pytanie o to, co dla bezpieczeństwa państwa i w całej tej sytuacji jest właściwym rozwiązaniem.
Panie redaktorze, dla bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo państwa już ucierpiało, ponieważ informacje, które powinny być chronione, strzeżone, już stały się informacjami jawnymi.
Świetnie, ale myślmy, co zrobić teraz, żeby nie ucierpiało bardziej. Komentować, dementować, czy zostawić to, pominąć to milczeniem?
No to już powinna być strategia, która nie wynika tylko z cynizmu politycznego, ale to powinna być strategia związana również ze strategią śledczą, ze strategią reagowania na ten kryzys. Pytanie, czy taka strategia jest, czy ktoś się tym w sposób profesjonalny zajmuje, czy mówimy tylko o próbie zminimalizowania strat politycznych. Ja bym zrobił tak, ja bym zawołał trzech najlepszych policjantów z CBS-u, dwóch agentów z ABW, jeżeli tam jeszcze są profesjonaliści i ktoś w ogóle rozumie język rosyjski, umie w nim czytać i pisać, dwóch najlepszych prokuratorów, powołałbym zespół śledczy z szerokimi kompetencjami, odsunąłbym od tej sprawy i premiera, i szefa KPRM-u i starałbym się tą sprawę profesjonalnie wyjaśniać, a strategia, czy mówić, czy nie, i tak niczego nie zmienia, bo proszę przypomnieć sobie w aferze taśmowej, mnie nikt nie pytał, czy moja wypowiedź została zmanipulowana, czy nie. Byliśmy wszyscy, nikt nie patrzył na interesy bezpieczeństwa państwa, byliśmy wszyscy chłostani przez dziennikarzy, opinię publiczną, skądinąd może w niektórych aspektach słusznie. Teraz taka oto retoryka, że nie możemy się wypowiadać, bo to szkodzi bezpieczeństwu państwa, jest retoryką spóźnioną, bo maile zostały ujawnione i mówimy o błędach najważniejszych osób w państwie, które przez swoją, nazwijmy to wprost, głupotę, nieodpowiedzialność, nieprzestrzeganie zasad prowadziły rozmowy na najwyższym szczeblu, na najważniejsze tematy, tak naprawdę na komunikatorach, które mają prawie walor Facebooka. Równie dobrze mogłyby to robić w sposób otwarty.
Czy jako szef CBA...
łagodnych słów.
Czy jako szef CBA zawsze miał pan przy sobie dwa telefony, jeden prywatny i jeden służbowy, odpowiednio zabezpieczony?
Panie redaktorze, jako szef CBA miałem zawsze przy sobie jeden telefon. Korzystaliśmy oczywiście z aparatów do szyfrowanej łączności, które były dostarczone nam przez ABW, ale to były aparaty wykorzystywane w czasie rozmów, konferencji, których godziny były uzgadniane.
No tak, ale to natomiast, nie korzystał pan, znaczy nie przeprowadzał pan prywatnych rozmów w ogóle w tamtym czasie?
Nie, korzystałem z jednego telefonu, z telefonu służbowego, natomiast nie, przez ten telefon nie były poruszane ani tematy tajne, ani niejawne, ani jakieś wrażliwe tematy osobiste. Miałem do komunikacji jeden telefon, natomiast wie pan w życiu... Nie,
to ciekawe, dlatego że generał Bondarek rano w TVN24 opowiadał właśnie o tym, że polityków w rządzie na przykład trudno było przekonać do tego, żeby mieli dwa telefony i żeby sprawy prywatne załatwiali przez prywatny telefon, a służbowe przez ten certyfikowany, zabezpieczony odpowiednio aparat. Bo błędem jest łączenie tych dwóch rzeczy w jednym aparacie.
Ale nie zrozumiał mnie pan. Ja zgadzam się z Krzysztofem Bondarykiem. Ja mówię o jednym aparacie do rzeczy ogólnych, otwartych, jawnych i wie pan, gdybyśmy tak dzielili, to ciężko nosić sobą pięć aparatów. Natomiast oczywiście dysponowałem również aparatem tym, o którym mówi generał Bondaryk, aparatem do niejawnej łączności, podczas którym załatwiało się sprawy najważniejsze. Natomiast powiem z całą odpowiedzialnością, zresztą to było przedmiotem audytu, kiedy odszedłem. Wie pan, ja w życiu nie wysłałem służbowej wiadomości z maila prywatnego i z komputera prywatnego i mówimy o tym błędzie, nie mówimy o podsłuchanych rozmowach telefonicznych, co jest trudniejsze technologicznie, natomiast oczywiście...
A służby specjalne mają prawo przeglądać pocztę premiera, wicepremiera czy ministrów, tę prywatną, czyli nie służbową, tylko prywatną?
Na każde przeglądanie poczty, tak zwane, jest to specyficzna forma kontroli korespondencji, potrzebna jest zgoda i prokuratora, i zarządzenie sądu, w związku z tym dotyczą osób również najwyższych w państwie zasady ogólne. Natomiast co do poczty służbowej, oczywiście zawsze jest technicznie taka możliwość, że administrator danej poczty, instytucja, która jest właścicielem danej poczty, może mieć dostęp do takich informacji. Natomiast prywatna poczta, prywatna korespondencja polityków, niezależnie od ich rangi, podlega takiej samej ochronie jak każdego z nas, przynajmniej powinna podlegać.
I myśli pan, że politycy ochronie. Boją się tego administratora, który może zajrzeć do ich służbowej skrzynki?
Musiałby pan zapytać polityków, dlaczego korzystają z prywatnej poczty do celów służbowych. Ja ze swojego otoczenia, ze swojego środowiska, od osób, które się zajmują cyberbezpieczeństwem, słyszę, że jest to jedna z przyczyn, często tak. Wie pan, kiedy zostałem szefem CBA, zastałem taką oto sytuację, że na dokumenty, którymi dysponowano biuro, na adres jednego z mieszkań, kupiono kilkadziesiąt telefonów prepaidowych, które rozdano najważniejszym politykom w kraju, prokuratorom prowadzącym strategiczne postępowania, funkcjonariuszom najwyższym publicznym, takiej zamkniętej grupie do komunikacji. No, można zadać pytanie, po co, jeżeli można zadzwonić do siebie przez sekretarkę z telefonu służbowego. Otóż jest taka tendencja do tego, żeby tworzyć takie zamknięte grupy komunikacji, czy ukrywać się przed własnymi instytucjami bezpieczeństwa.
I ja ktoś za tamten przypadek, o którym pan mówi, odpowiedział? Były jakieś konsekwencje z tego wtedy wyciągnięte?
Tamten przypadek był badany przez Komisję Sejmową do spraw nacisków, o ile dobrze pamiętam. No, konsekwencje nie były wyciągnięte. Jedyne, co można było zrobić, to nie robić tego w przyszłości, nie powtarzać tego typu błędu. Natomiast tego typu zachowania, kupmy sobie telefony, nie wiem, napisz do mnie na prywatną pocztę. W administracji, jeżeli mówimy o sprawach państwowych, urzędowych, dotyczących strategicznych interesów bezpieczeństwa państwa, obronności i tak dalej, absolutnie nie powinny być załatwiane przez pocztę prywatną czy prywatne komunikatory. Ale to jest pytanie nie do mnie, ponieważ ja tego nie robiłem.
I te pytania będziemy zadawać politykom, którzy w tej sprawie występują. Niewątpliwie. Były szef CBA Paweł Wojtunik był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia i pozdrawiam z Mołdawii Słonecznej.